16 powodów, dla których kocham Mulholland Drive. Powód pierwszy. Mulholland Drive zmienia krytyków w poetów. Mało który film w historii kina jest tak wielkim wyzwaniem dla krytyka filmowego, chcącego stworzyć tekst zarówno trafny, jak i posiadający swoją własną literacką wartość, jak właśnie Mulholland Drive, film Davida Lyncha z roku 2001. Poszukując tekstów, które trafnie oddałyby magię tego filmu, trafimy na wiele znakomitych piór. Pisali o tym filmie Jim Hoberman, Jonathan Rosenbaum, admirator twórczości Davida Lyncha, Dennis Lim, a także wielu, wielu innych. O tym, że twórczość Lyncha potrafi być wyzwaniem dla literatów, może świadczyć także słynny esej Davida Fostera Wallace'a, rzekomo fajna rzecz, której już nigdy nie zrobię, poświęcony pracy Davida Lyncha na planie filmu Zagubiona autostrada. Ale tak się składa, że gdybym miał wskazać na dwa najbardziej celne teksty o tym filmie, teksty, które przemknęły jak komety przez łamy miesięcznika Kino na początku roku 2002, kiedy ja także ten film po raz pierwszy obejrzałem w krakowskim kinie Ars, wskazałbym na teksty Łukasza Wojdana i Adama Garbicza. Recenzja Łukasza Wojdana ukazała się w numerze pierwszym, styczniowym, Kina z roku 2002. Łukasz Wojdan był postacią zaskakującą, widmową, która pojawiła się i tak samo szybko zniknęła z sceny polskiej krytyki filmowej na początku lat 2000. Pamiętam kilka jego recenzji, jakie pojawiły się na łamach Kina. Wszystkie czytałem z wypiekami na twarzy, czując, że oto narodził się nowy, ekscytujący, niezwykły autor wśród polskich krytyków filmowych. Później, tak samo szybko jak się pojawił, tak samo szybko zniknął. Moje niedawne zapytanie na Facebooku doprowadziło do ustalenia, że Łukasz Wojdan żyje i ma się dobrze, ale że jego ścieżka życiowa poprowadziła go w inne rejony niż krytyka filmowa. Jego Mulholland Drive zaprowadziło go do innych terytoriów. Cóż z tego, skoro pozostawił po sobie teksty, nie zawaham się powiedzieć, genialne. Recenzja Łukasza Wojdana z filmu Mulholland Drive jest drobniutka. To zaledwie jedna strona tekstu. Jednocześnie wydaje mi się, że jest to jeden z tych tekstów krytyki światowej, który najcelniej trafia w to, czym jest wyjątkowe osiągnięcie Davida Lyncha w filmie Mulholland Drive. Pozwólcie, że przeczytam dwa dłuższe akapity, bo ja tego bym lepiej nie ujął. Łukasz Wojdan pisze: Mulholland Drive to wbrew pozorom film dość jak na Lyncha skromny, raczej dopracowany i dopieszczony niż ekstrawagancki. Nie tak prosty, rzecz jasna, jak prosta historia. Jest tu czarownica, cowboy, lesbijki, ekscentryczny reżyser Goguś i karykaturalnie dystyngowana konsjerżka, w tej roli wiekowa Ann Miller. Chodzi jednak o to, że tempo tu nie za szybkie, że realizacyjne fajerwerki nie pojawiają się po to, by olśnić i zniknąć, ale właśnie by dać do myślenia, do zrozumienia. Sposób opowiadania, płynny i błyskotliwy, jest pełen namaszczenia, jakby wtajemniczający. Wydarzenia z ekranu uzupełniają się doskonale, kadry i całe sekwencje składają się ze sobą jak elementy układanki. Chciałoby się więc z tego wszystkiego złożyć w głowie jednolity obraz jakiejś rzeczywistości, nowej, ale namacalnej i wiarygodnej. Jednak zaraz okazuje się, że wiele rzeczy tu nie pasuje, że całości nie da się złożyć, że czegoś brakuje, czegoś innego znowu za dużo. I to, co zdawało się splatać, zaplatać w warkocz, teraz zapętla się, zamyka hermetycznie, staje się niedostępne. Wojdan pisze dalej. Wszystko to może lepiej by było przedstawić na konkretnych przykładach, ale z tego, co powyżej, nie trudno wywnioskować, że nie da się tak zrobić. Wszystko, co można by jasno opowiedzieć o historii młodych kobiet, dwóch, a może trzech czy czterech, wypełnionej poczuciem zagrożenia i osaczenia, historii pełnej oczekiwań, na które odpowiedzią staje się spełnienie jakichś innych, sprzecznych z nimi intencji, wszystko, co dałoby się powiedzieć o tym, jak pewne aspekty tej historii są olśniewająco dobitne, a zarazem nie dają się zrozumieć, a właściwie przyswoić, stałoby się mętne i kłamliwie bełkotliwe, a w dodatku zajęłoby 11 kolumn. Zagadka tkwi bowiem w doprowadzeniu sztuki filmowej na niezwykły poziom suwerenności i odrębności. Wszystko niemal, co w Mulholland Drive zostaje opowiedziane, to słowo staje się w tym przypadku nieadekwatne, nie będziemy jednak klecić na prędce czegoś bardziej trafnego, jakby trafiało prosto w mózg, jak pocisk, który przebija filtry wzroku i słuchu i wszelkiego rozumienia, analizowania, nie zostawiając na nich ani śladu. Dlatego wyjaśnienie kryminalnej zagadki tego filmu mija się z celem. Została ona rozwiązana, ale to rozwiązanie niedostępne jest zwykłym formom naszej artykulacji. Musielibyśmy zrobić film, żeby udowodnić, że zrozumieliśmy. Powstałby jednak wtedy Mulholland Drive, podobnie jak w przypadku borchesowskiego Pierre'a Menarda. Jak bowiem moglibyśmy na chłodno wyjaśnić taką zagadkę, gdy zarówno przy jej stawianiu, jak i przy rozwiązywaniu nie miała udziału logika? Rezygnacja z logiki w tej rozbitej, jakby zdemontowanej i poskładanej na nowo, już bez udziału jakichkolwiek obiektywnych reguł historii, jest decyzją ostateczną i kardynalną, ale zdaje się programową. To rezygnacja z tradycyjnego języka sztuki, z logicznego następstwa zdarzeń, od zarania wszelkiej narracji będącej fundamentem sensu. To sen opowiedziany językiem snu, bowiem w żaden inny sposób nie da się go przekazać, a kto kiedykolwiek próbował opowiedzieć swój sen, wie, jaka bezsilność rodzi się w nas, gdy nasze własne usta przeczą temu, cośmy widzieli, co oczarowało nas lub przeraziło, a co teraz opisujemy tak fałszywie. Zniknięcie Łukasza Wojdana z kina i z szerszego środowiska krytyczno-filmowego przez lata było dla mnie wielką zagadką budzącą i fascynację, i pewien niepokój. Niedawna facebookowa peregrynacja uspokoiła mnie i cieszę się, że żyje on swoim szczęśliwym życiem, a mam wrażenie, że tą recenzją, nie rzucam tych słów na wiatr, doprowadził sztukę pisania recenzji filmowej w języku polskim na tak wysoki poziom, że trudno byłoby tę poprzeczkę zawiesić wyżej. Odsyłam was do całego archiwalnego tekstu. Dwa numery później, w marcu 2022 roku, Mulholland Drive uczyniło poetą jeszcze innego krytyka filmowego, a właściwie genialnego filmowego dziejopisa, jakim jest Adam Garbicz, twórca pięciotomowego ostatecznie kina wehikułu magicznego, czyli potężnego zestawu pięciu tomiszcz opisującego całą historię kina poprzez poszczególne jego dzieła. Adam Garbicz nie pisywał często w latach 2000, zresztą nadal bardzo rzadko można znaleźć jakiś jego tekst, oceniał długo filmy w ekranach, ale negatywna opinia o Mulholland Drive, w jaką wyraził w swojej kaneńskiej relacji z roku 2001 Jerzy Płażewski, donosząc z festiwalu, na którym Złotą Palmę zgarnął Pokój syna na niego Moretiego, a nagrodę za reżyserię podzielili David Lynch i bracia Coen za Mulholland Drive i za Człowieka, którego nie było, którego notabene także genialnie zrecenzował w kinie Łukasz Wojdan, dodam. Otóż Adam Garbicz najwyraźniej poczuł się tak rozsierdzony tym tekstem i także osobnym esejem, jaki Jerzy Płażewski w bardzo negatywnym tonie zamieścił na temat Davida Lyncha. Ten tekst nazywał się chyba Reguła Lyncha i jej filmowe konsekwencje, jeśli dobrze pamiętam. Takie długie dowodzenie, że Lynch nie wie, o czym mówi, że jest to, pamiętam tą frazę do dzisiaj, kliniczny przykład filmowego jąkania. Otóż rozsierdzony tymi opiniami, Adam Garbicz napisał genialny esej z kilkoma zjadliwymi ustępami poświęconymi niezrozumieniu Lyncha przez niewymienionego w tym tekście antagonistę, którym był jednak z całą pewnością Jerzy Płażewski. I Adam Garbicz zakończył swój tekst o tym rzekomo niezrozumiałym filmie, jakim jest Mulholland Drive, który na przestrzeni 2,5 godziny prezentuje nam labirynt fabularny, w pierwszym kontakcie trudny do zrozumienia. Adam Garbicz w nonszalanckim geście, w dwóch króciutkich akapitach, niejako zamknął sprawę, a przynajmniej zamknął sprawę na tamten moment. Przeczytam teraz te dwa akapity, bo jednocześnie będzie to streszczenie Mulholland Drive dla tych z was, którzy być może tego filmu nie widzieli. Mulholland Drive to tragiczna historia kanadyjskiej dziewczyny, która przyjechała po aktorską sławę do Los Angeles, przeżyła niepowodzenie i nieszczęśliwą miłość do bardziej fortunnej Camilli, straciła równowagę psychiczną, zleciła zabójstwo kochanki i po jej śmierci strzela sobie w głowę. Przekaz tworzy 5 nierównych części. Reminiscencja w prologu, 3 minuty, oniryczne rojenia, 111 minut, relacja bezpośrednia, 4 minuty, seria retrospekcji subiektywnych i obiektywnych, 16 minut i paranoja ostatnich chwil samobójczyni, 7 minut. Reszta jest milczeniem, silencio. Cóż warte tu jednak odsłonięcie konstrukcji? Cały dowcipny, a mroczny urok daje podróż po jej tajemniczych zakamarkach przez labirynt umysłu Diane Selwyn. Film bywa snem. Ten nonszalancki gest zwrócił uwagę na labiryntową, ale jednak w podstawowych zrębach logiczną strukturę filmu, w którym rzeczywiście przez pierwsze 2 godziny oglądamy serię zdarzeń, otwieranych wątków, poznajemy nowe postaci i ich wzajemne relacje, po to tylko, by właśnie po owych 2 godzinach usłyszeć słowa obudź się i zrozumieć albo i nie, w zależności od stopnia naszej czujności na pierwszym seansie, że wszystko, co widzieliśmy do tej pory, było snem postaci o imieniu Diane Selwyn, granej przez Naomi Watts. Diane rzeczywiście przyjechała do Hollywood z Kanady, rzeczywiście przeżyła niepowodzenia zawodowe i sercowe, rzeczywiście trwa w kryzysie depresyjno-samobójczym i to, co widzieliśmy, to jej pełen fantazji kompensacyjnych, a jednocześnie fantazji o rozgrzeszeniu własnych wyrzutów sumienia, sen, wizja, w której Camilla, którą w prawdziwym życiu pokochała i przez którą poczuła się zdradzona, zostaje zmieniona w bezbronną istotę wymagającą opieki naszej Diane, a w zasadzie Becky, bo tak nazywa się ona we śnie, a wszystkie inne elementy, które poznajemy na cudzysłów jawie w ostatnich mniej więcej 40 minutach, w tym śnie są przetworzone na różne sposoby. Można opowiedzieć Mulholland Drive w sposób prosty, żołnierskimi słowy, ze stoperem w ręku, jak uczynił to w geście zarazem dowcipnym, jak i prowokującym Adam Garbage, ale tym odcinkiem pragnę skierować jeszcze 15 kolejnych reflektorów na aspekty tego arcydzieła, które podziwiam i które sprawiają, że regularnie do niego wracam. A zatem na tej liście 16 powodów, dla których kocham Mulholland Drive, pora na powód drugi. Mulholland Drive to najlepszy film o Hollywood. W wydanej niedawno, dosłownie parę tygodni temu, autobiografii aktora Ala Pacino, przetłumaczonej na polski przez Dariusza Żukowskiego, znajdują się fragmenty opisujące stosunek Ala Pacino, wychowanego na Bronxie Nowojorczyka, do Los Angeles, Hollywood, do Fabryki Snów zlokalizowanej pod wiecznie świecącym kalifornijskim słońcem. Przeczytam wam ten fragment. Uczucia Ala Pacino, mimo że pomieszkiwał w Los Angeles dosyć długo, były zawsze uczuciami sceptycznego Nowojorczyka. Nie tak wrogimi jak te, które zapisał w swej Annie Hall Woody Allen, inny Nowojorczyk, sceptyczny wobec Kalifornii, ale jednak były to uczucia mieszane. W autobiografii Ala Pacino odnajdujemy taki oto opis. Los Angeles sprawia trochę prowincjonalne wrażenie. Przypomina inne takie miasta, których fundamentem tożsamości jest ich główne źródło dochodu. W przypadku LA chodzi o film. To miasto przemysłowe, a jego przemysłem jest show business. Przez cały czas otaczają cię ludzie, z którymi pracujesz, a część z nich będzie cię oceniać nie tylko po efektach twojej pracy, lecz także po reputacji, którą wyrobiłeś sobie przez lata. Musiało minąć trochę czasu, nim zacząłem dostrzegać zalety Hollywood. W niektórych okolicach trzeba wyjątkowo uważać, bo ich walutą jest plotka. Smakujesz samą piankę z wierzchu, ale pod nią nie ma cappuccino. Jakże doceniłby tę kawową metaforę David Lynch, prawda? Jakieś 20 lat temu poszedłem na imprezę urodzinową Harolda Beckera, reżysera Morza Miłości. Al Pacino wspomina dalej. W pewnym momencie koło 10 wieczorem rozejrzałem się i stwierdziłem, że prawie nikogo już nie ma. Harold, co jest grane? Dokąd wszyscy poszli? Spytałem. O, no wiesz, to Hollywood, wyjaśnił. Co masz na myśli? Co to ma do rzeczy? Wolą się ulotnić koło 10, odparł. Nie chcą się upić, żeby niczego nie chlapnąć do niewłaściwej osoby. Poważnie? Zdziwiłem się. Kilka tygodni później poszedłem na inne pooskarowe przyjęcie w Century City. I teraz zwracam uwagę, bo to, co tu będzie opisane, to jest jak scena z Mulholland Drive. Z eleganckiego mieszkania, w którym zebrała się cała śmietanka towarzyska, widać było panoramę Hollywood. Naprawdę dobrze się bawiłem, było z kim pogadać. Tamtego wieczoru poznałem nawet Oprah Winfrey. Gdy już razem z przyjaciółką miałem wychodzić, zobaczyłem pewną kobietę, aktorkę, i to całkiem dobrą. Siedziała z drinkiem w ręku, cała we łzach. Postanowiłem podejść i zapytać, czy mogę pomóc. Co się stało? Wszystko w porządku? Spojrzała na mnie zapłakana i odparła: chyba coś chlapnęłam do niewłaściwej osoby. Obawiała się, że uraziła kogoś, kto mógł mieć wpływ na jej życie. W takich warunkach relacje stają się napięte i powierzchowne. Jeśli podczas rozmowy musisz uważać na słowa, ze spontaniczności nic nie zostaje. Kiedy zapoznałem się z autobiografią Al Pacino, jej tytuł to Sonny Boy, niebywale uderzył mnie ten fragment, bo wyczułem, jak ogromne emocje, jak ogromne napięcie zostało uwolnione w płaczu tej kobiety. W każdym miejscu, w którym stawki są tak wysokie, nie chodzi mi tylko o stawki budżetowe w kosztorysie, ale stawki egzystencjalne są tak wysokie, w którym zarabianie wiąże się z ciągłym wyrywaniem z własnej duszy elementów to wstydliwych, to ekstatycznych, to niebywale smutnych, to euforycznych. Otóż w takim miejscu ciągłe wystawienie na cudze spojrzenie, na cudzą ocenę i na to, że żaden sukces nie może być scementowany w podstawę ciągłego dobrobytu, tylko że za każdym razem, z każdym kolejnym przesłuchaniem niejako zaczyna się na nowo, to wszystko musi tworzyć atmosferę niebywale trudną, niebywale toksyczną, jednocześnie pełną blasku, ale pod tym blaskiem, jak wiemy, nie tylko z Mulholland Drive mogą się kryć prawdziwe demony. Jeśli mówię, że Mulholland Drive to najlepszy film o Hollywood w historii, oczywiście wpisuję go w długi łańcuch wspaniałych dzieł. W tym podcaście omawiałem chociażby Bulwar Zachodzącego Słońca, do którego bezpośrednie odwołania znajdują się w filmie Davida Lyncha. Zwróćcie uwagę, że kiedy Betty idzie na swoje ważne przesłuchanie, w bramie wytwórni, przez którą za chwilkę przejdzie, stoi limuzyna Isotta Fraschini, która należała do Glory Swanson, Normy Desmond w tamtym filmie. I tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać filmy takie jak Piękny i Zły, Wielki Nóż, czy późniejszą adaptację wybitnej powieści Nathaniela Westa, Dzień szarańczy. Ten łańcuszek hollywoodzkich filmów jest bardzo długi, ale to, czego Lynch genialnie dotknął w Mulholland Drive, rozdzielając swój film niemal w sposób chemiczny, tak jak olej oddziela się od wody, na gwałtowną, sacharynowo-arszenikową fantazję, sen aktorki, której w Los Angeles nie wychodzi, która nie może się przebić, która wlewa ogromne kubły energii w karierę, która nie może wystartować z miejsca. Otóż oddzielając ów sen od tej plugawej rzeczywistości, w której przesypia ona całe dnie w depresji, w mieszkanku z szarymi ścianami, które może się kojarzyć z mieszkaniem Dorothy Valance w Blue Velvet, właśnie poprzez to oddzielenie, poprzez zestawienie tych dwóch puzli życia i snu i przemieszanie ich w sposób mistrzowski, David Lynch dotknął samej istoty Hollywoodu. Bo czy nie mówimy o Hollywoodzie właśnie jako o fabryce snów? Al Pacino mówi wprost, to miasto przemysłowe, a jego przemysłem jest show business. I o tym właśnie jest ten film. Każda fabryka, każdy przemysł ma swoje odrzuty, swoje odpady i swoje toksyny. Być może nieprzypadkowo David Lynch umieścił w filmie oprotestowane z początku przez pierwszych producentów ujęcie psich odchodów na hollywoodzkim chodniku. Mulholland Drive jest właśnie o tych toksynach, które są ubocznym produktem fabryki snów. Mulholland Drive jest o tym, jak te toksyny krążą w naszym zbiorowym i nieświadomym krwiobiegu, przyjmowane razem z błyszczącą, nomen omen, substancją. Nawiązując do jeszcze innej hollywoodzkiej bajki o cenie sławy. Ten film, Mulholland Drive, jest o tym, co się dzieje, kiedy marzenie o sławie staje się zbiorowym fetyszem i globalną kompulsją. Cudowna scena przesłuchania do filmu, kiedy to Betty zaskakuje wszystkich interpretacją banalnego scenariusza, do tej sceny jeszcze wrócę, kończy się krótkim przejściem przez korytarz budynku produkcyjnego, gdzie Betty rozmawia z reżyserką castingu, Martą Johnson i jej asystentką Nikki. Dziewczyna jest zaszokowana poziomem okrucieństwa słów, jakie kobiety wypowiadają o ludziach, z którymi przed chwilą siedziały w pokoju i do których uśmiechały się szeroko. Mowa o reżyserze, o producencie i tak dalej. Betty jest zaszokowana, przecież ci ludzie wydawali się tacy mili, a wy przed chwilą uśmiechałyście się do nich. I Martha Johnson mówi w pewnym momencie z takim autentycznym zdziwieniem: ale kochanie, my tutaj cały czas siebie obgadujemy. Pada słowo catty, które trudno przetłumaczyć, ale można powiedzieć, że to taka złośliwość, uszczypliwość. Tej uszczypliwości, tej cattiness poświęcił swój film dla niepoznaki, tylko osadzony w teatralnym środowisku. Joseph L. Mankiewicz, myślę tu o filmie Wszystko o Ewie, w który cały rozegrany jest w tym bąbelkowym jacuzzi kwaśnej i toksycznej plotki, w jakim tapla się nieustannie świat teatralny i filmowy. Ale ta scena pozwala także zrozumieć coś ważnego o Hollywood, że te niebywale gwałtowne oceny, emocje, radykalne i bezlitosne oceny czyjegoś potencjału, tego, czy ten potencjał się dopiero zaczyna, czy się kończy, czy w ogóle on tam jest, to wszystko jest pewna cena, jaką płaci się za chodzenie po linie, za uczestnictwo w grze o niesłychanie wysokich stawkach. Każda z tych osób plotkujących wie, że o niej także za zamkniętymi drzwiami się plotkuje. I to właśnie wytwarza tak gigantyczne napięcie, które Pacino celnie dostrzegł w kobiecie, którą spotkał na hollywoodzkim przyjęciu. Ktoś o mnie coś powiedział, a może ja coś niewłaściwego powiedziałam. Może od tego słowa zależeć cała moja kariera. Są to sprawy niebywale efemeryczne. Czasami zastanawiamy się, co się stało z jakimś aktorem, co się stało z jakąś aktorką. Kiedyś byli cały czas obecni na ekranach, teraz znikają. I jednym z najcenniejszych dowcipów Lyncha na ten temat jest ten moment, w którym w śnie Diane widzimy mordercę na zlecenie Joe'ego, który morduje drugiego mężczyznę tylko po to, żeby zdobyć czarny notatnik, w którym, cytat, jest zapisana historia świata w numerach telefonicznych. To, kto ma do kogo telefon, kto do kogo może wykręcić, zadzwonić, decyduje tak naprawdę o tym, jak toczy się ten świat. Wiedział dobrze o tym Roy Kahn, wypowiadający na ten temat, notabene ustami Al Pacino, długą tyradę w Aniołach w Ameryce. Myślę o wersji telewizyjnej Mike'a Nicholsa. Ważne jest to, kto odbierze od ciebie telefon. Oczywiście ten moment, w którym zabójstwo dokonane po to, aby zdobyć ową czarną książeczkę z telefonami zapewniającą hollywoodzką wszechmoc, ten moment jest zakończony komediowo, taką makabryczną komedią troszkę jak z Tarantino, w której jeden dodatkowy strzał przebija się przez ścianę, pozdrowienia dla Łukasza Wojdana, jak pocisk i zaczyna komediową, makabryczną farsę. Ale znając już cały film, wiemy, że to tak naprawdę umysł Diane Selwyn pracuje w taki sposób, aby rozgrzeszyć własne poczucie winy za zlecenie zabójstwa swojej byłej kochanki i w tym śnie makabryczne zlecenie zmienia się w makabryczną komedię, zdejmując ciężar z zabójstwa. Oczywiście tylko na czas trwającego snu. Jednym z najbardziej dojmujących komentarzy na temat Hollywoodu, jaki pojawia się w Mulholland Drive i na temat ceny Hollywoodu, to ten, w którym we śnie Rita i Betty wchodzą do mieszkania Diane Selwyn i czują smród rozkładającego się ciała. Troszkę jak w portrecie Doriana Graya, innej opowieści opartej na cenie aspiracji i rozdwojeniu rzeczywistości i fantazji, okazuje się, że ceną za tą słoneczną, uśmiechniętą rzeczywistość różowego hollywoodzkiego snu jest ukryte gdzieś cuchnące ciało. Jak wiemy, takie zestawienia są Lynchowi bliskie, to w końcu on nurkował w soczyście zielony trawnik amerykańskiego przedmieścia po to, aby odnaleźć tam pełzające robactwo. W tym filmie rozpisuje on ten dualizm na całość słynnego kalifornijskiego miasta, jakim jest LA. Powód trzeci. Mulholland Drive to film, który zmartwychwstał. Historia powstania Mulholland Drive była opowiedziana już wiele razy, tutaj tylko ją krótko podsumuję. To, co dzisiaj znamy jako Mulholland Drive, czyli film, który w maju 2001 roku miał swoją premierę na festiwalu kaneńskim, to drugie wcielenie historii, która po raz pierwszy zmaterializowała się w roku 1999 jako 88-minutowy pilot serialu telewizyjnego. Po sukcesie, ale także po dosyć szybkim zniknięciu miasteczka Twin Peaks z ekranów amerykańskich telewizorów, David Lynch rozważał nakręcenie spin-offa, czyli serialu pokrewnego Twin Peaks, i razem z współscenarzystą i współtwórcą Twin Peaks, Markiem Frostem, rozmawiali o tym, że być może postać Audrey z tamtego serialu mogłaby się wybrać do Los Angeles w nadziei na zostanie aktorką i jej przygody byłyby taką osnową innego serialu, który byłby nazwany równie geograficznie, to znaczy byłby nazwany właśnie Mulholland Drive. Ten pilot powstał w dwóch wersjach, 125-minutowej i skróconej 88-minutowej, został wyświetlony dla decydentów w stacji ABC. Co ciekawe, do czego jeszcze wrócę, zapamiętajcie tę informację, był on wyprodukowany przez Imagine Entertainment i w napisach producenckich do pilota możecie zobaczyć nazwiska Rona Howarda i Briana Grazera. Zapamiętajcie proszę tę informację. Troszkę tak jak w Mulholland, ona wróci jeszcze pod koniec tego odcinka, tylko w trochę innej formie. No i cóż, pilot został przyjęty źle. Cały pilot możecie obejrzeć na kapryśnej, ale działającej stronie nazywającej się Internet Archive. I najkrócej mówiąc, też troszkę upraszczając, pilot to jest mniej więcej to, co w filmie, który znacie, wydarza się aż do obudzenia się Diane Selwyn. Z drobnymi wyjątkami, ale jednak tak jest. Jaka jest funkcja pilota telewizyjnego? Taka, żeby pootwierać stosunkowo dużo wątków, które następnie będą podlegały żonglerce przez najbliższe sezony. Znamy to bardzo dobrze w dzisiejszej kulturze, w której seriale zdominowały, mam wrażenie, filmy fabularne i każdy sezon jest coraz to nowym przerzuceniem elementów na tej narracyjnej patelni, no i dalszym smażeniem. Chodzi o to, żeby te elementy w pilocie były otwarte na tyle ciekawie, żeby widz chciał je dalej śledzić. I teraz, jeżeli pomyślicie o tych mniej więcej, jak wyliczył Adam Garbicz, 111 minutach onirycznych rojeń, to rzeczywiście można pomyśleć o tym jako o pilocie telewizyjnym, ponieważ otwiera się tam dużo interesujących wątków. Jest wątek płatnego mordercy, jest wątek Betty, jest wątek Adama Kershera, czyli ambitnego, ale idącego już na pewne kompromisy reżysera hollywoodzkiego. Jest oczywiście wątek wypadku samochodowego, amnezji, ponieważ bohaterka przedstawiająca się tutaj jako Rita, grana przez Laurę Herring, to właśnie kobieta, która zapomniała, kim jest, i tak dalej, i tak dalej. Te wątki się otwierają i można sobie wyobrazić taki świat równoległy, w którym przez kolejny sezon czy sezony są na różne sposoby przez Lyncha zgłębiane. Ponieważ jednak ABC podjęło decyzję o odrzuceniu tego pilota, mimo całych pieniędzy, które zostały w niego zainwestowane, był to moment dla Lyncha bardzo trudny i w zasadzie być może do dzisiaj pilot do Mulholland Drive leżałby sobie gdzieś w archiwach stacji ABC, gdyby nie plotka. Odsyłam do fragmentu autobiografii Al Pacino. Ludzie zaczęli mówić o tym pilocie, wyciekły kasety wideo z tym pilotem, coraz więcej osób zaczęło oglądać, głównie w Świadku Filmowym Los Angeles, ów pilot, i wieści o nim dotarły także do francuskiego producenta Pierre'a Edelmana. Mulholland Drive jako film zawdzięczamy tak naprawdę jego decyzji, decyzji studia Canal, czyli Canal Plus, aby zainwestować w rozszerzenie filmu do wersji, która miałaby pewne domknięcie. Już na etapie pracy nad pilotem pojawiły się takie pomysły nakręcenia pewnej kody, która mogłaby domknąć ów pilot i można by sprzedać ten film na rynek telewizyjny europejski, ale David Lynch potrzebował czasu i tak naprawdę dopiero po półtorej roku, kiedy zostały zebrane pieniądze przez Pierre'a Edelmana, nakręcił resztę materiału. Było to trudne, aktorzy już troszeczkę się zmienili, niektóre scenografie całkowicie zdemontowano, niektórych miejsc w Los Angeles już nie było, niektóre scenografie były przechowane w magazynie, więc udało się je postawić na nowo, takie jak chociażby mieszkanie Betty. Więc wszystko to było tak naprawdę życiem po życiu i dlatego wydaje mi się piękne, że Mulholland Drive to film, który zmartwychwstał i co więcej, pomysł Lyncha, na który koniec końców wpadł, bo oczywiście Lynch jest tutaj także scenarzystą, polegał na tym, aby ująć te wszystkie otwarte wydarzenia pilota, pozbawione tak naprawdę puenty, bo pilot kończył się ujęciem najazdu na twarz tej dziwnej istoty, tego bezdomnego czy bezdomnej, kryjącej się za restauracją w scenie opowiadania koszmaru. Otóż Lynch wpadł właśnie na to, że te wszystkie otwarte wydarzenia zostaną przetworzone jako elementy snu i że ten ostatni segment pokaże trochę, cudzysłów, rzeczywiste wypadki, które w ramach tych onirycznych rojeń zostały przetworzone w materię sennego marzenia, a właściwie sennego koszmaru. Zrobił to w sposób niesłychanie precyzyjny i genialny, a o tym, jak dokładnie przebiegają te połączenia, powiem w osobnym punkcie. Warto jednak docenić niezwykłość tego artystycznego gestu, bo nadając Mulholland Drive ową ramę w postaci Diane Selwyn i tego drugiego wcielenia bohaterki, którą poznaliśmy wyłącznie jako radosną i słoneczną Betty, to jest ruch jednocześnie radykalny, bardzo skomplikowany narracyjnie, a zarazem czyniący z Mulholland Drive to właściwe arcydzieło, które znamy. A zatem do wszystkich zalet i cnót tego filmu należy dopisać także i to, że jest to film, który zmartwychwstał z popiołów skasowanej produkcji telewizyjnej. Powód czwarty łączy się z powodem trzecim. Mulholland Drive to film najlepiej ukazujący pracę snu. Praca snu to pojęcie z zakresu psychoanalizy freudowskiej, w której ja nie jestem ekspertem, ale film Mulholland Drive może służyć niemal jako książkowy przykład tego, jak wydarzenia z rzeczywistego życia stają się materią, z której nasza podświadomość tka marzenie senne. Film dokumentalny pod tytułem Lynch Oz zasugerował bardzo mocno, że każdy film Davida Lyncha jest poniekąd remake'iem Czarnoksiężnika z Oz. I chyba nigdzie nie ma to większego zastosowania niż właśnie w Mulholland Drive. Cały Czarodziej z Oz jest tak naprawdę fantazją Dorotki, która straciła przytomność w trakcie tornada i która przetwarza elementy ze swojego życia, takie jak ciocia i wujek, z którymi wyrasta, czy pracownicy farmy w Kansas, na której ona właśnie dorasta. Te wszystkie osoby pojawiają się w jej technikolorowym śnie jako strach na wróble, jako blaszany drwal, jako wiedźma i tak dalej, i tak dalej. Cóż innego dzieje się w Mulholland Drive, jeśli nie właśnie to. John Thorne w książce pod tytułem Devious Dreams, Reimagining David Lynch's Mulholland Drive, pisze tak: w śnie Diane brutalność Joe'ego, zabójcy na zlecenie, zmienia się w slapstick. Okrucieństwo Keshera, reżysera, który wybrał Camille, zmienia się w impotencję, a grzechy Diane stają się konsekwencją interwencji demonicznego bezdomnego. Tak, to jest sen, w którym nawet tak drobne elementy jak filiżanka espresso wypita na hollywoodzkim przyjęciu dokładnie w momencie, kiedy Adam ogłasza zaręczyny z Kamillą, co dla naszej Diane jest najboleśniejszym możliwym ciosem i najbardziej kwaśnym, niestrawnym momentem, zmienia się w ten moment jej snu, kiedy to tajemniczy włoski inwestor w produkcję filmową bierze dokładnie taką samą filiżankę, zbliża ją do ust, kosztuje kawy i nagle wypluwa ją. Smak kawy, napoju towarzyszącego traumatycznemu momentowi poczucia największej zdrady i upokorzenia, w śnie staje się elementem innej sceny i można powiedzieć, że ten mężczyzna, który w śnie wypluwa kawę, gra go notabene kompozytor, autor ścieżki dźwiękowej do tego filmu, czyli Angelo Badalamenti, że ten mężczyzna robi to w podświadomości Diane, czego sama Diane w momencie upokorzenia zrobić nie mogła. To znaczy nie mogła wypluć płynu, nie mogła wyrazić swoich uczuć, wyżygać ich, więc wyżyguje je w śnie w tej długiej scenie dość obrzydliwego wypluwania kawy na białą serwetkę. Ta filiżaneczka espresso to jest tylko jeden przykład, bo oczywiście wiele elementów tutaj, właściwie cały kunszt tego filmu polega na tym, jak poszczególne drobinki tej, powiedzmy przynajmniej na razie, rzeczywistości Diane Selwyn pojawiają się w jej śnie. To jest moment, w którym matka Adama, reżysera granego przez Justina Theroux, przedstawia się jej w trakcie tego hollywoodzkiego przyjęcia i mówi: mów do mnie Coco, wszyscy mnie tak nazywają. Dokładnie te słowa wypowiada konsjerżka w śnie do Betty, czyli tego awatara Diane, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać te rymy bez końca i to także czynią rozliczne eseje wizualne i dziesiątki wideo, jakie na bazie fanowskiego zachwytu tym filmem wyrosły w przeciągu ostatnich dwóch dekad i bez problemu znajdziecie takie analizy. Wystarczy wpisać Mulholland Drive Explained i natychmiast pojawiają się niemalże całe diagramy. Dla mnie osobiście z całego tego długiego filmu najbardziej poruszającym zestawieniem jawy i snu jest tak naprawdę ten krótki moment pęknięcia w scenie, która zaprezentowana jest nam właśnie jako jawa. To jest taki mały wyłom, na który Adam Garbicz nie zwrócił uwagi w swoim wyliczeniu, ale też mówimy o jednym ujęciu, więc nie jest to błąd z jego strony. Myślę o scenie, w której jesteśmy już w tym szarym, przygnębiającym mieszkaniu Diane Selwyn i w pewnym momencie patrzy ona na samą siebie. Wydaje nam się, że początkowo patrzy na Kamillę, czyli na Laurę Herring. Uśmiecha się w takim desperackim grymasie. Jej zęby wyglądają o wiele gorzej niż ten uśmiech, który widzieliśmy wcześniej. To jest taki jeden z detali tego filmu, który warto docenić, po czym mamy cięcie i w tak zwanym przeciwujęciu, czyli w ujęciu, w którym widzimy to, na co ona patrzyła, jest ona sama, już z tym normalnym zgryzem i widzimy, że właśnie w jej duszy nastąpiło takie ostateczne rozdwojenie, to, że ona sama o sobie myśli jako o ostatecznej porażce, jako o kimś godnym pogardy i wydaje mi się, że to jest też taki moment w tym filmie, kiedy pokazuje się, że ta praca snu nie odbywa się tylko w trakcie odpoczynku sennego, tylko że ona odbywa się także w codziennych małych mgnieniach naszej wyobraźni, kiedy o sobie samych myślimy jako o własnych wyobrażeniach czy jako o fantazjach i nas samych obserwujemy troszkę jakby z zewnątrz. O tym, jak Mulholland Drive replikuje logikę senną, tak jak mówię, napisano już całe tomiszcza, więc w tym odcinku ja po prostu odnotowuję tę cechę tego filmu jako jeden z 16 powodów. Pora na powód numer 5. Mulholland Drive to film, który najlepiej wyjaśnia proces castingu i zdjęć próbnych. No, to jest absolutnie kultowy element tego filmu. Betty w sekwencji sennej przygotowuje się do przesłuchania, do roli. Pomaga jej w tym jej nowa współlokatorka Rita, czytając na sucho linijki dialogowe, a Betty gra. Gra młodą kobietę, która próbuje wyrzucić z domu starszego mężczyznę, najlepszego przyjaciela jej ojca, z którym najwyraźniej Łączy ją jakaś erotyczna relacja, której ona w tym momencie już nie chce. Nie wiemy tego do końca, co te słowa padające oznaczają. Wiemy jedno, Betty gra tę scenę w sposób wyrazisty, jednocześnie najbardziej oczywisty, na takim gniewie. Wynoś się stąd, nie chcę ciebie tutaj. I ta scena jest w pełni do wyobrażenia, przy czym jest w niej coś nomen omen telewizyjnego. Wydaje się, że mogłaby się pojawić w jakiejś długiej, długiej operze mydlanej. Później w scenie właściwego castingu, właściwego przesłuchania, dzieje się coś magicznego. To jest scena, którą ja wielokrotnie pokazywałem na swoich zajęciach. Jeden z alchemicznych momentów Lyncha. Trudno rozwikłać tajemnicę tej sceny, ale jest to moment, w którym Betty gra ze starszym aktorem, takim już jak ususzona kalifornijska śliwka, ta opalenizna, zmarszczki, siwe włosy, poczucie jakiegoś przywileju, trochę taki Blake Carrington, mówię to dla osób, które kojarzą serial Dynastia, uśmiechnięty od ucha do ucha tym perlistym kalifornijskim uśmiechem, w tej roli Chad Everett. I ów aktor w trakcie tego przesłuchania już jest po wielu, wielu kolejnych odegraniach tej sceny z różnymi aktorkami. Chwyta Betty i przybliża ją do siebie w takim geście jednocześnie uzasadnionym sytuacją, bo jest to przesłuchanie, więc aktorzy mogą modelować jakąś tą scenę, ale z drugiej strony czujemy też w tym geście seksualną przemoc, coś na co nie ma do końca zgody ze strony Betty. Widzimy, że ona jest bardzo zakłopotana i tutaj dzieje się ta alchemia, mianowicie reżyser Buffon mówi akcja i Betty objawia coś, czego istnienia wcześniej nie podejrzewaliśmy. Zaczyna wchodzić w sytuację na zasadzie acting is reacting, czyli granie to reagowanie, i wygrywa dokładnie ten sam dialog, ale wygrywa go jako femme fatale z filmu noir. Mówi erotycznym szeptem, trochę jak Kathleen Turner w Żarze ciała albo Barbara Stanwyck w Podwójnym ubezpieczeniu. Mówi słowa, które na powierzchni wyrażają sprzeciw, ale których ton sugeruje zgodę. I ta niebywale niebezpieczna granica, najbardziej niebezpieczna linia demarkacyjna ludzkiej seksualności jako takiej, jest w tej scenie wygrana w sposób mistrzowski. Jest to tak, jakbyśmy oglądali Naomi Watts jako linoskoczka poruszającego się krok po kroku na linie zawieszonej niezwykle wysoko. Ale w trakcie tej sceny Betty ujawnia, że jest wybitną aktorką, ponieważ zareagowała na to, w jaki sposób jej partner w scenie zachowuje się wobec niej, jak bardzo się do niej zbliżył i co to może oznaczać dla sceny, która jest w tym momencie odgrywana. Scena od pewnego momentu jest rozegrana wyłącznie na bardzo ciasnym zbliżeniu dwóch twarzy, Naomi Watts i Chada Everetta, i jest filmowym arcydziełem. Betty błyskawicznie wygrywa szacunek tych osób, które ją castingują, a jednocześnie pokazuje, czym jest interpretacja aktorska, jak różnie można podejść do jednego i tego samego scenariuszowego zapisu. Ja ilekroć na zajęciach mówię właśnie o castingu i o tym, ale także o reżyserii, jak różnie można wyreżyserować tą samą kartkę zapisaną dialogiem, zawsze pokazuje tę scenę, bo nie dość, że jest ona faktycznym świadectwem hollywoodzkiego insidera, jakim jest Lynch, na temat tego, jak mogą wyglądać takie przesłuchania, to jest to na dodatek scena bardzo ambiwalentna seksualnie, w której właśnie te elementy przemocy, sadomasochizmu, ryzyka są rozegrane w sposób tak napięty, jak tylko może być napięta struna w skrzypcach prawdziwego filmowego wirtuoza, jakim jest David Lynch. Nie ma w Hollywood aktora, który nie wiedziałby, czym jest kolejne przesłuchanie, dziesiąte, setne, tysięczne, na które wchodzi się do pokoju ludzi, którzy cię oceniają, a od ciebie wymagane jest, żebyś znowu był świeży, żebyś znowu dał z siebie wszystko i żebyś znowu udowodnił, że jesteś tym jedynym do roli, o którą jednocześnie ubiegają się setki innych aktorów. Powód szósty. Mulholland Drive jest pięknym hołdem dla Ann Miller. Postać Coco, a w zasadzie dwie postaci, to znaczy konsjerżki Coco i matki reżysera Adama, jest grana w tym filmie przez Ann Miller. Ann Miller, dla której była to ostatnia rola filmowa, była aktorką i tancerką ze złotej ery Hollywoodu, fantastyczną i pełną temperamentu, której kariera jednak nie rozwinęła się tak, jak wiele osób jej tego życzyło. Powróciła na ekran po wielu, wielu latach nieobecności właśnie w Mulholland Drive, ale dla mnie Ann Miller na zawsze pozostanie naukowczynią z filmu Na przepustce, tańczącą i śpiewającą fantastyczny numer z tamtego musicalu MGM z roku 1949 pod tytułem Prehistoric Man. Cały ten numer rozgrywa się w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej, a kobieta, właśnie grana przez Ann Miller, śpiewa o tym, że na co dzień jest naukowczynią, na co dzień jest kobietą wielkiej wiedzy i wyrafinowania, ale kiedy patrzy na Neandertalczyka w Muzeum Historii Naturalnej, marzy o takim właśnie prehistorycznym mężczyźnie. Wprost tam padają takie słowa: on nigdy nie słyszał o psychoanalizie. Niebywale atawistyczny, dowcipny numer, który w Polsce mógłby być piosenką kabaretu starszych panów, a pod batutą reżyserską Gina Kelly'ego i Stanleya Donena staje się po prostu filmową eksplozją. Ann Miller w tej scenie rozsadza ekran swoją urodą, seksualnością, talentem. Jest po prostu filmową petardą. I jej powrót w Mulholland Drive, właśnie fakt, że w tej opowieści o Hollywood i o tym, jak Hollywood potrafi także ludzi niszczyć. Otóż, że w tej opowieści David Lynch obsadził Ann Miller, jest wspaniałą wisienką na torcie i sprawia, że jest to także film o losie hollywoodzkich kobiet, dla których stres przebywania i pracy w warunkach hiperwidzialności jest zdwojony, o tym, o czym mówi także film Substancja, ze względu na to, że ich ciała i ich uroda są nieustannie oceniane w sposób bezlitosny pod kątem marketingowego potencjału. Więc ten film, także poprzez obecność Ann Miller i poprzez przypomnienie jej publiczności światowej po latach nieobecności, także jest komentarzem dotyczącym tych kwestii. Powód siódmy. Mulholland Drive jest jednym z najbardziej przerażających filmów w historii kina. Dokładnie tak jest. Pamiętam rozmowę z moją przyjaciółką, obecnie także patronką podcastu, Alicją, która wracając z kina z Mulholland Drive w Tarnowskich Górach samochodem powiedziała, że nigdy tak w życiu się nie bała, wracając właśnie nocną szosą autem. No, od nocnych ujęć samochodowych po krótkim muzycznym prologu ten film się zaczyna i groza Mulholland Drive jest trudna do wyjaśnienia, to znaczy ta muzyka Badalamentiego, dobywająca się jakby z brzucha wielkiej hollywoodzkiej bestii, zdjęcia Petera Deminga filmujące tą hollywoodzką noc, żarzącą się światłami neonowymi gdzieś na horyzoncie, te momenty, kiedy Rita po wypadku kroczy zamglonymi ulicami Franklin Avenue i Sunset Boulevard i palmy stoją jednocześnie w takiej gorącej mgle i świetle stojących nieopodal hollywoodzkich willi. To wszystko nadaje całemu filmowi niesłychanie gęstej atmosfery, a przy okazji są w tym filmie sceny, których groza dosłownie ściska gardło, a jednocześnie trudno wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. To jest oczywiście słynna scena w dinerze, rozmowy dwóch mężczyzn o przerażającym śnie, który jeden z nich miał i który niniejszym próbuje zneutralizować. To jest spotkanie z owym bezdomnym zza rogu, którego twarz pokryta jest jakąś przedziwną, ciemną pleśnią w mieszkaniu Diane Selwyn, kiedy długie jazdy kamery sprawiają, że każdy krok zbliżający nas do tajemnicy tej przeklętej sypialni jest jakby wykonany przez nas samych i my już chcemy poznać tą tajemnicę, jednocześnie się jej boimy. To jest wszystko to, co wiąże się z genialną pracą reżyserską Lyncha i jego współpracowników. On potrafi, jak nikt inny, nasycić film grozą, jak żadna inna filmowa groza. Zwrócę uwagę waszą na jeden element, na przykład na to, że w trakcie rozmowy w dinerze tych dwóch mężczyzn na temat koszmarnego snu, kamera nieustannie kreśli ósemki w powietrzu. Takie delikatne ruchy w górę, w bok i w dół, co sprawia, że cała ta zwyczajna rozmowa, ujęcie przeciw ujęcie, jeden rozmówca, drugi rozmówca, klasyczna figura montażowa, zmienia się w coś innego, bo wszystko jest zdestabilizowane. Obraz całkiem dosłownie pływa. I oczywiście retroaktywnie możemy stwierdzić, że to jest spojrzenie Diane Selwyn, która patrzy na bohaterów swojego snu, pływając niejako w powietrzu, ale trudno powiedzieć, na ile jest to zamierzone. Scena w końcu była obecna w pilocie, kiedy jeszcze nie miał być to sen Diane Selwyn, ale na pewno był to sen samego Lyncha, a nikt tak jak Lynch nie potrafi zdestabilizować tego, co zwykłe, i nie potrafi przekształcić zwyczajnych, wydaje się, elementów w elementy groźne. Dlatego rzeczywiście jest tak, że Mulholland Drive, zwłaszcza oglądane w ciemnej sali, potrafi przerazić jak żaden inny film. Ogromna w tym zasługa muzyki Bada Lamentiego, zdjęć Deminga, scenografii Jacka Fiska, wszystkich elementów, ale przede wszystkim reżyserskiego geniuszu samego Lyncha. Powód ósmy. Mulholland Drive to film, który pięknie kłania się Jacquesowi Rivetowi. W 1974 roku Jacques Rivet, francuski reżyser około nowofalowy, zrealizował film pod tytułem Celina i Julia odpływają. O tym filmie jest odcinek Spoilermastera nagrany w trakcie dyskusji w kinie Muranów, bo pokazywałem ten film w ramach letniego przesilenia. W filmie Celina i Julia dwie kobiety spotykają się na ulicach Paryża. Jedna z nich jest tajemniczą tarocistką, występuje także w kabarecie, a druga z nich pracuje w bibliotece. Razem przeżywają dziwną i magiczną przygodę, wchodząc do tajemniczego domu i przeżywając kilka różnych wariantów jednej i tej samej opowieści, zaczerpniętej z opowiadania Henry'ego Jamesa. Już Adam Garbage zauważył w cytowanym wcześniej tekście, że Mulholland Drive jest filmem wyraźnie nawiązującym do tamtego filmu. Tematy takie jak opowieść, narracja, kobieca przyjaźń, zanurzenie się w zakamarki i labirynty narracji jako pewna przygoda dwóch dorosłych kobiet, na naszych oczach zmieniających się niemalże ponownie w dziewczynki, w takie dziewczynki, które bawią się w coś, dla których zabawa jest modelem uczestnictwa w świecie, to łączy także Rivetta z Mulholland Drive, bo przypomnę, że w pewnym momencie Betty, namawiając Ritę na śledztwo, przypomina trochę taką nastoletnią dziewczynę detektywa, która chce rozwiązać jakąś zagadkę. Betty mówi do Rity: chodź, będzie fajnie, będziemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, zupełnie jak w kinie. Jednym słowem, Mulholland Drive należy umieścić w jeszcze dłuższej tradycji filmów z wspaniałymi parami kobiecymi. W tym przypadku także pojawia się wątek homoerotycznej fascynacji, ale mam na myśli coś więcej, mianowicie takie filmy zbudowane wokół kobiecej podwójności. Thelma i Louis może być takim filmem, Celina i Julia oczywiście są takim filmem, ale kiedy mówimy o tym sparowaniu, to należy oddać hołd wspaniałemu obsadzeniu ról Diane, Camilli, Betty, Rity, mianowicie Naomi Watts, australijska aktorka, i Laura Haring. To piękne sparowanie blondynki i brunetki, Australijki i Amerykanki meksykańskiego pochodzenia. Laura Haring była Miss USA w 1985 roku. Była pierwszą latynoską, która zdobyła tę koronę, a na etapie realizacji Mulholland Drive była już po krótkim małżeństwie z potomkiem rodu von Bismarcków, więc zapewne także można ją zaliczać w poczet europejskiej arystokracji. To zestawienie dwóch fantastycznych aktorek, z których Naomi Watts ma rolę technicznie trudniejszą, ale tak naprawdę aktorek, które z obydwu tych ról wywiązały się wspaniale, jest czymś, co ożywia cały film. A w przypadku Laury Haring genialnie została jeszcze dopisana druga para, mianowicie zestawienie jej z Ritą Hayworth. W pewnym momencie jej bohaterka patrzy na plakat filmu Gilda właśnie z Ritą Hayworth i dlatego przyjmuje ten pseudonim. Ona jeszcze wtedy ma amnezję i przedstawia się jako Rita. Jest to o tyle udany rym, że Rita Hayworth była jedną z pierwszych kobiet latynoskiego pochodzenia, które zrobiły wielką karierę w Hollywood. Gorzka ironia, nieobca wcale Mulholland Drive, polega na tym, że Rita Hayworth przez całą swoją karierę musiała te korzenie kulturowe ukrywać. W przypadku Laury Haring mówimy już o pewnym postępie, ponieważ, tak jak wspomniałem, była ona pierwszą urodzoną w Meksyku Miss USA. A zatem nie tylko piękny pokłon Jacques'owi Rivettowi, ale pokłon dla każdego reżysera, który potrafi wspaniale zestawić ze sobą dwie charyzmatyczne aktorki. Powód dziewiąty. Mulholland Drive to filozoficzna medytacja nad seryjnością i serialowością w kulturze. Można powiedzieć, że kino zaczyna się i kończy serialem. Filmy Louis Feuillade'a, takie jak Fantomas, Żudex czy Wampiry, to seriale kinowe, które jako pierwsze pokazały serialowość jako moc uzależniającą. Widzowie wracali do kina po to, żeby śledzić losy bohaterów tych seriali. I jako, że Mulholland Drive to zmutowany telewizyjny pilot, pozwala on nam także przemyśleć serialowość jako taką. David Lynch już raz nurkował w tym basenie, bo oczywiście zrobił Twin Peaks, później zrobił jego kinowe odbicie, czyli Twin Peaks Ogniu krocz za mną, ale także firmował swoim nazwiskiem nieudany sitcom pod tytułem On the Air. Telewizyjność, serialowość, zwielokrotnienie narracji to jest coś, co wpisane jest w Mulholland Drive niemal genetycznie. Już wspominałem o pochodzeniu tego filmu, ale rzecz sięga moim zdaniem głębiej. Bo czym jest pilot serialowy jako taki? Jest ciągle niespełnioną obietnicą, której trwanie w czasie uzależnione jest tylko i wyłącznie od biznesowych decyzji i kaprysów danej stacji. O tym, czy dana opowieść będzie trwała jeden sezon czy 10 sezonów, przede wszystkim decyduje powodzenie danego serialu, co odsłania niejako całą szaradę, no bo jeżeli historia może trwać równie dobrze 10 godzin jak 100 godzin, to znaczy, że nigdy nie była pomyślana jako zamknięta całość, prawda? Raczej była pomyślana jako pewne kłącze, które może się rozwijać, zwijać w zależności od tego, jaka panuje finansowa i produkcyjna pogoda. I myślę, że pod tym względem nie ma lepszego filmu niż Mulholland Drive, żeby zastanowić się nad tymi kwestiami, tym bardziej, że jak dotąd ostatnim mocnym słowem Lyncha w dziedzinie opowiadania historii jest właśnie serial, ponieważ Twin Peaks Powrót, czyli w pewnym sensie trzeci sezon Twin Peaks zrealizowany po latach, stał się dla wielu największym lynchowskim arcydziełem. A zatem już w Mulholland Drive możemy mówić o Davidzie Lynchu nie tylko jako o praktyku serialowych opowieści, ale także jako o kimś, kto bardzo głęboko zastanawia się nad samym formatem telewizyjnym, nad tym, czym jest to nasze przylgnięcie do opowieści rozgrywanej na przestrzeni wielu godzin, wielu miesięcy, wielu lat. I także Mulholland Drive zadaje pytanie, czy w pewnym sensie każdy pilot i każde uruchomienie jakiegoś uniwersum, bo tym miało być to pierwsze Mulholland Drive, czy nie jest po prostu rodzajem snu, który następnie przez kolejne sezony toczy się w sposób bardziej czy mniej świadomy, ale bardzo możliwe, że każdy pilot i każde stworzenie jakiegoś uniwersum jest aktem odreagowania jakiejś traumy. Powód dziesiąty. Mulholland Drive to film, w którym każdy najdrobniejszy epizod aktorski jest genialny. No tutaj dowody są na ekranie, bo Ann Miller jest na ekranie zaledwie parę minut, tworzy niezapomnianą postać jako Coco. Pozwólcie zatem, że tylko wymienię. Epizod Angelo Badalamentiego jako Luigiego, któremu nie smakuje kawa. Mikroobecność Roberta Forstera jako detektywa Magnite'a, który pojawia się tak naprawdę chyba w jednej scenie, ale który od razu nasyca Mulholland Drive taką atmosferą policyjnej opowieści z Los Angeles. Bonnie Arons w grubej charakteryzacji jako włóczęga, niezapomniana. Ktokolwiek widział ten film, nigdy jej nie zapomni. Cudowna, nagrodzona Oscarem za szampon Lee Grant jako Louise Bonner, czyli dziwna kobieta, która puka do drzwi i ogłasza, że nic nie jest takie, jak się wydaje. To taki, taka zapowiedź tego, że sen, który oglądamy, jest właśnie snem. Chad Everett jako ten śliski, stary, siwy lis w scenie przesłuchania aktorskiego, grający z Becky. Rebecca Del Rio jako ona sama, śpiewająca w niebywałej scenie w klubie Silencio, ale także dowcipne elementy, jak śpiewak country Billy Ray Cyrus, który pojawia się nagle jako muskularny kochanek żony reżysera Adama, który najpierw próbuje uspokoić sytuację, a w końcu daje Adamowi w zęby. Jest w tej roli perfekcyjnie obsadzony. To nie tylko śpiewak country, ale także ojciec Miley Cyrus, która później miała swoją własną karierę. A zatem Joanna Rae jest tutaj największą bohaterką tego punktu, bo to ona jest reżyserką castingu pracującą z Lynchem od wielu, wielu lat i to ona opowiada, że Lynch obsadza na podstawie zdjęć. Ona przynosi mu zdjęcia aktorów, on zakłada, że skoro ona mu je przynosi, to znaczy, że ci ludzie potrafią grać. On wpatruje się w te zdjęcia, medytuje nad nimi, sprawdza, czy osoba ma dobrą energię i potem umawia się z nimi na spotkanie. Także pod tym względem, jako wspaniały taki filmowy ensemble, także jako takie szerokie filmowe płótno, Mulholland Drive sprawdza się znakomicie. Powód 11. Mulholland Drive to film o kręceniu Dune'y. W jednej z kluczowych scen filmu reżyser Adam, grany przez Justina Theroux, słyszy od swoich producentów, a także od tajemniczych finansujących, że to nie jest już twój film. Nie będziesz decydował, kto zagra główną rolę. Te słowa, to nie jest już twój film, na pewno słyszał także sam Lynch, który miał fatalne doświadczenie realizując filmową Dune. Być może nie jest przypadkiem, że ci tajemniczy finansujący produkcję w Mulholland Drive są Włochami, ponieważ są to bracia Castigliane. Przypomnę, że producentem Dune'y był Dino De Laurentiis i kiedy Adam schodzi na dół, podchodzi do samochodu Castiglianich i rozwala szybę kijem do golfa, to nie tylko jest to dowcipne nawiązanie do rzeczywistego epizodu z udziałem Jacka Nicholsona na ulicach LA, ale także być może jest to z opóźnieniem wyrażony gniew Davida Lyncha na to, jak trudną przygodą okazała się filmowa Dune'a. Lynch, który kręci Mulholland Drive, ma już wszystkie możliwe hollywoodzkie doświadczenia. Nakręcił film nominowany do Oscara, Człowiek-słoń, nakręcił film całkowicie niezależny, Głowica do wycierania, poniósł porażkę z wielką produkcją Dune'a, odbił się ponownie, kręcąc film niskobudżetowy, ale który przyniósł większe pieniądze, czyli Blue Velvet. Zrealizował serial telewizyjny, który był w pierwszym sezonie wielkim sukcesem, w drugim okazał się już klapą. Dostał także Złotą Palmę w Cannes za Dzikość serca, a zatem David Lynch wie, o czym mówi, ale Mulholland Drive to także portret sfrustrowanego reżysera, świetnie zagranego przez Justina Theroux, który orientuje się, że aby uzyskać kontrolę nad swoimi dziełami, musi paradoksalnie ją odpuścić. Mulholland Drive, rzecz, która rzeczywiście w pewnym momencie została odrzucona i została wskrzeszona kaprysem losu, dostarcza najlepszego dowodu na to, że w Hollywood żadnych wykutych w kamieniu reguł nie ma. Powód 12. Mulholland Drive to film udowadniający geniusz Jacka Fiska. Jack Fisk to być może najwybitniejszy scenograf w historii Hollywoodu, przynajmniej jeśli liczyć od lat nowego Hollywoodu, czyli od lat 70. Stały współpracownik i przyjaciel Terrence'a Malicka, niedawno nominowany do Oscara za swoją scenografię do Czasu Krwawego Księżyca Martina Scorsese'ego, potrafi tworzyć całe światy z najdelikatniejszych scenograficznych decyzji i dotknięć. Tutaj każda lokacja, czy jest to luksusowa willa z basenem i widokiem na całe Hollywood w przypadku domu Adama, czy jest to podłe mieszkanko Diane Selwyn, przypominające trochę zapuszczoną ruderę, w której mieszka Dorothy Valens w Blue Velvet, czy jest to stare i dość luksusowe mieszkanie, którego użycza Betty i jej ciotka, oczywiście w sekwencji sennej, obrośnięte takim wyschniętym bluszczem, trochę jak magiczny zameczek. To wszystko są miejsca wspaniale dobrane przez Fiska i każde wnętrze także w tym filmie jest ucharakteryzowane w sposób niebywały. Są w tym filmie przestrzenie niezapomniane, takie jak mały, ciasny pokoik do przesłuchań, takie jak tajemnicza komnata, w której przebywa w wózku inwalidzkim szef wszystkich szefów, o którym do końca nie wiemy, kim jest. Jack Fisk po prostu z każdej przestrzeni wyciska jej absolutne maksimum, a z Davidem Lynchem znają się już w zasadzie od dziecka. Więc to, jak tutaj zostało przedstawione Hollywood, z każdym brudnym zakamarkiem i z każdym tajemniczym, starym domem sugerującym jakieś powidoki dawnego europejskiego splendoru, to wszystko jest zasługą Jacka Fiska, a największym bohaterem oczywiście jest sama Mulholland Drive, czyli kręta szosa wijąca się w hrabstwie Los Angeles i hrabstwie Ventura, biegnąca z zachodu na wschód, położona we wschodniej części gór Santa Monica, nazwana na cześć inżyniera Williama Mulhollanda, któremu Los Angeles zawdzięcza swoje istnienie, ponieważ to on doprowadził do nawodnienia Los Angeles. Poniekąd o tym jest Chinatown Polańskiego. Jack Fisk nie wybudował Mulholland Drive, ale obecność tej szosy w tym filmie to być może najlepsza znaleziona scenografia do lynchowskiego arcydzieła. Powód 13. Mulholland Drive to hymn dla odrzuconych aktorów. Warto przypomnieć, że Naomi Watts jako australijska aktorka spędziła w Los Angeles całą dekadę, dobijając się do rozmaitych drzwi i odbijając się od nich, tak samo jak setki, tysiące aktorek i aktorów, którzy do tego miasta przyjeżdżają. Ucho igielne Hollywoodu wydaje się jeszcze węższe niż to ewangeliczne. Przejście przez to ucho od bycia no-name'em do bycia gwiazdą to najbardziej nieprawdopodobna i jednocześnie najbardziej celebrowana przemiana w naszej kulturze. Od zera do bohatera, od anonimowej aktorki do wielkiej gwiazdy. W wywiadzie, jaki pojawił się na płycie z Mulholland Drive w Criterion Collection, ale ten wywiad jest też dostępny w całości na YouTubie, gdzie David Lynch rozmawia z Naomi Watts, ona zaczyna od czegoś, co wypowiada ze śmiechem, a co jednocześnie jest bardzo mroczne i dlatego bardzo lynchowskie. Ona mówi, że kiedy mieszkała w Los Angeles i przez te 10 lat jeździła na kolejne przesłuchania i nic z tego nie wychodziło, ona mówi, że wielokrotnie jeździła Mulholland Drive i że ta szosa dla niej miała dwa oblicza. Czasami w lepszym momencie była słoneczna, radosna, miała w sobie jakąś obietnicę sukcesu, ale ilekroć Naomi Watts przeżuwała gorzką pigułkę odrzucenia, mówi w tym wywiadzie, jechałam tą drogą, ale miałam pokusę, żeby nagle szarpnąć kierownicą i zakończyć to wszystko. Ona mówi to ze śmiechem, ale tak naprawdę opisuje bardzo mroczne emocje, takie emocje, kiedy no, człowiek chce skończyć ze sobą, dlatego że cały czas dostaje sygnał o odrzuceniu. Przypomnę, że samobójstwo jest finalnym losem Diane Selwyn w tym filmie. To jest ostatnia scena tego filmu, kiedy ona sobie strzela w głowę. Więc kiedy Naomi Watts mówi, że rozumie tą bohaterkę i rozumie jej desperację i przywołuje tych 10 lat nieudanych przesłuchań, ona wie, o czym mówi. Odsyłam do tego podpunktu, w którym mówiłem o toksynach fabryki snów. Więc pod tym względem Mulholland Drive jest takim wielkim hymnem dla niespełnionych aktorek i niespełnionych aktorów podróżujących na przesłuchania wzdłuż Mulholland Drive. To jest film nasączony łzami tych ludzi. To jest film, w którym jeżeli dobrze się wsłuchacie, to usłyszycie przebijające zza nut muzyki Angelo Badalamentiego, zgrzytanie zębów ludzi, którym znowu się nie udało, którzy znowu postawili wszystko na jedną kartę, którzy wciąż trwają przy tym marzeniu, ale jest to niesłychanie gorzkie i trudne trwanie. O tej dwoistości LA, sukcesu i porażki, o tym, że depresja, poczucie odrzucenia jest ciągłą podszewką tego miasta celebrującego sukces, już wspomniałem, ale bardzo chcę to podkreślić jako osobny powód, dla którego kocham ten film. Ten film, pokazując tragiczny los Diane Selwyn, tak naprawdę jest elegią na wszystkich, którym w LA się nie udało. Ten film uwznośla ich gwałtowne sny, które na pewno były śnione w niejednym takim mieszkanku w LA, które na pewno pulsowały w niejednym zawiedzionym sercu w tym mieście. I tak jak to Nathaniel West uczynił genialnie w Dniu Szarańczy i potem troszkę mniej genialnie John Schlesinger w adaptacji tej powieści, tak David Lynch w ostateczny sposób przytula do serca tych wszystkich, którym się nie udało, i w akcie twórczej empatii oddaje ich fantazjom sprawiedliwość, bo bez tego podglebia, bez tej wylewki z fantazji właśnie, całe Hollywood już dawno by się wywróciło. Ta piękna roślina ciągle jest podlewana łzami tych, którym amerykański sen się nie udał. Paradoks w sercu Mulholland Drive. Powód 14. Mulholland Drive to film rozmawiający z najważniejszymi gatunkami filmowymi Hollywoodu, czyli z musicalem i westernem. Western pojawia się w Mulholland Drive w sposób bardzo dosłowny, ponieważ mamy tam, uwaga, postać kowboja w tej roli Lafayette, znany także jako Monty Montgomery. Producent, który wcześniej współpracował z Lynchem przy Dzikości Serca, ale pracował także z Catherine Bigelow, który pojawia się tutaj jako tajemniczy kowboj, wypowiadający tajemnicze słowa do reżysera Adama, a mający na głowie i obnoszący dumnie piękny kapelusz Stetson. Uwaga, jest to dokładnie ten kapelusz, który nosił na planie swoich filmów słynny kowboj Tom Mix, w zasadzie pierwsza westernowa wielka gwiazda i uwaga, gwiazda przede wszystkim westernowych seriali, a zatem jest to także nawiązanie do tej seryjności, która w pierwszych latach rozwoju amerykańskiej kinematografii była tak ważna. Ale kto wie, czy ważniejsza rozmowa, jaka w tym filmie się odbywa gatunkowo, nie odbywa się z musicalem, no bo w końcu mamy tutaj Anne Miller, która grała w kilku z najwybitniejszych musicali wytwórni MGM, Pocałuj mnie Kasiu, Na przepustce, i mamy tutaj tak naprawdę wiele elementów, które pojawiły się w najwybitniejszym musicalu o Hollywoodzie, czyli w Deszczowej piosence. Na ten trop nie natrafiłem, czytając o Mulholland, więc na razie kładę to na stole jako być może oryginalną propozycję interpretacyjną. Oczywiście proszę was, żebyście od razu udowodnili mi, że się mylę, umieszczając odpowiedni link do artykułu jakiegoś czy wideo, gdzie także się o tym mówi, ale moim zdaniem, tak samo jak o Mulholland Drive można mówić jako o remake'u Czarnoksiężnika z Oz, można o nim także mówić jako o remake'u Deszczowej piosenki, bo od czego zaczyna się Deszczowa piosenka? Od tego, że aktor Don Lockwood udziela wywiadu na temat swojej kariery i kłamie. Mówi, że od początku było to pasmo sukcesów, a słysząc te jego słowa o tym, jak to było cudownie, jak nie było żadnych przeszkód, jak jego talent od razu został wynagrodzony, widzimy w obrazku sceny upodlenia, zmagania, nędzy, tego, że było strasznie źle, było strasznie ciężko. I on układa taką PR-ową wersję swojej biografii na potrzeby mikrofonu, ale tak naprawdę pod tym wszystkim kryją się jakieś bezmiary upokorzenia, które ten aktor przeszedł, żeby w końcu dosłużyć się tej pozycji, którą obecnie ma. Więc już tutaj jest ogromna zbieżność z Mulholland Drive, bo dokładnie o tym jest film Lyncha. Ale co więcej, komedia Stanleya Donena i Gina Kelly'ego, którzy akurat w tym filmie nie pracowali z Anne Miller, ale którzy tak w ogóle pracowali z Anne Miller, jest także o dwóch kobietach, o Kathy Selden, czyli słodkiej szansonistce o dobrym sercu, i jest o Linie Lamont, która ma, no może ma talent aktorski, ale na pewno nie ma dobrego charakteru i na pewno nie ma dobrego głosu. Więc każdy, kto widział Deszczową piosenkę, wie, że jest to film o tym, że na ekranie zaistnieje Lina Lamont, ale dubbingować ją będzie słodka Kathy Selden. I tutaj odsyłam do sceny w klubie Silencio, która cała jest o fenomenie dubbingu i o tym, że no właśnie, Rebecca Del Rio rzeczywiście odśpiewała swoją pieśń, a może była to pieśń zdubbingowana. O tym jest literalnie ta scena. Więc dubbing jako pewne kluczowe filmowe oszustwo jest tematem Deszczowej piosenki i jak najbardziej jest tematem Mulholland Drive. Obydwa filmy także mają silnie skontrastowane kobiety w rolach centralnych. Dodajmy do tego wszystkie sceny, które wspaniale pokazują studio i atelier zdjęciowe. Oczywiście połowa Deszczowej piosenki rozgrywa się w sztucznych filmowych dekoracjach, których sztuczność jest podkreślona i zestawmy to ze sceną zdjęć próbnych i lipsynkowania do piosenki, o której jeszcze wspomnę w Mulholland Drive. Porównanie tych filmów, mam wrażenie, może jeszcze przynieść bardzo wiele innych korzyści, także jako, że sam jestem wielkim fanem musicali, cieszę się, że Mulholland Drive w pewnym sensie także musicalem jest. Powód 15. Mulholland Drive to film ostatecznie udowadniający bezzasadność Oscarów. Mulholland Drive dosłużyło się jednej, jedynej nominacji Oscarowej. Dostał ją David Lynch za reżyserię tego filmu. To, że jest to tylko jedna nominacja, jest absolutnym skandalem, bo przynajmniej jeszcze Naomi Watts powinna być nominowana. Ale nie. Ten film dostał nominację za reżyserię i przegrał. Przegrał w tej kategorii z, uwaga, Pięknym umysłem. Z Pięknym umysłem, czyli jednym z najbardziej konwencjonalnych filmów w historii kina, najbardziej przesłodzonych portretów choroby psychicznej w historii kina, przegrał z filmem, który jest wcieleniem hollywoodzkiej konwencjonalności w traktowaniu ludzkiego umysłu. Piękny umysł, oczywiście nominalnie stanowiący biografię Johna Nasha, robi poniekąd coś podobnego jak Mulholland Drive, bo w tym filmie Ron Howard pokazuje bohatera, pokazuje także różne postacie, z którymi on wchodzi w interakcję, po czym pod koniec okazuje się, że niektóre z tych postaci nie istniały, istniały tylko w głowie bohatera, że pewna spiskowa sytuacja, w którą został zaangażowany, była także wytworem tylko jego wyobraźni. Więc poniekąd jest to film, który robi coś pokrewnego jak Mulholland Drive, ale oczywiście robi to w sposób najbardziej konwencjonalny, najbardziej przesłodzony i nie mający nic wspólnego z subtelnym zanurzeniem się w meandry ludzkiego umysłu. Jest dla mnie olbrzymią ironią, że w roku Mulholland Drive to właśnie Piękny umysł zwycięża. Jest dla mnie moralnym skandalem, że w kategorii najlepsza reżyseria Ron Howard wygrywa z Davidem Lynchem. Właśnie reżyseria w filmie Lyncha jest na poziomie arcydzielnym. Znaczy, to jest popis reżyserski właściwie w każdej scenie. Każda scena jest trochę inna, każda scena posługuje się inną paletą barw, każda scena sięga po coraz to nowy, ciekawy reżyserski chwyt. Lynch powinien był tego wieczora odebrać Oscara. Odebrał go Ron Howard i tutaj wracam do jednego z elementów wcześniej zacytowanych. Ron Howard i Brian Grazer z Image Entertainment byli jednymi z producentów pilota telewizyjnego, który był odrzucony przez stację ABC. Image Entertainment jest jednym z producentów Pięknego umysłu. Ron Howard reżyseruje Piękny umysł, a Brian Grazer produkuje Piękny umysł. W napisach do kinowego filmu Mulholland Drive nie znajdziecie już Howarda i Grazera. Byli oni przyczepieni tylko do tego pilota. Włączcie sobie pilot w Internet Archive, zobaczycie ich nazwiska. I teraz nie będę jak Diane Selwyn, to znaczy nie będę dopatrywać się w każdym hollywoodzkim zdarzeniu jakiegoś spisku, chociaż pewnie można by próbować to robić, ja po prostu wskażę na gigantyczną ironię. Lepszego podsumowania i lepszego zakończenia Mulholland Drive nie można sobie wyobrazić. Uważam, że do każdej kopii filmowej tego filmu powinien być dołączony klip oscarowy z momentu, w którym Ron Howard triumfuje nad Davidem Lynchem. Jest to po prostu nieprawdopodobne. Powód 16. Mulholland Drive czyni genialny użytek z piosenki 16 Reasons Why I Love You, czyli 16 powodów, dla których Cię kocham. Jest to piosenka napisana przez Billa i Dory Post w 1959 roku. Jej słowa to wyliczenie 16 powodów, dla których śpiewająca kobieta kocha mężczyznę, o którym śpiewa. Pierwszy powód to, ponieważ tak właśnie trzymasz mnie za rękę. Piosenkę śpiewała Connie Stevens i głos Connie Stevens słyszymy w tym filmie, ale w scenie zdjęć próbnych do filmu Adama do piosenki tej lipsynkuje, czyli porusza ustami bez wydawania dźwięku, aktorka Elizabeth Luckey. Już ta scena oczywiście jest hołdem dla deszczowej piosenki, ale cała ta scena jest jednym z najpiękniejszych momentów Mulholland Drive, ponieważ pokazuje ona ogromną siłę, jaka tkwi w jednym z ulubionych stylistycznych zabiegów klasycznego Hollywoodu, to znaczy powolnego odjazdu kamery, kiedy przechodzimy od portretu śpiewającej do wielkiego, szerokiego ujęcia atelier zdjęciowego, gdzie widzimy ekipę, elementy scenografii, kamerzystów, odsłonięta jest cała filmowa magia, o której toksycznym podbrzuszu opowiada film Lyncha, ale zaraz potem, i tu jest ta genialna reżyseria, dostajemy rewers, to znaczy powolny najazd na twarz Betty, Naomi Watts, która wchodzi na plan i która oczywiście w ramach fantazji Diane Selwyn przykuwa uwagę reżysera, granego przez Justina Theroux. Ten powolny najazd na rozświetloną twarz Naomi Watts jest esencją kina, to znaczy tym właśnie wydobyciem piękna i skierowaniem naszego spojrzenia na to piękne i utalentowane indywiduum, jakim jest filmowa gwiazda. I teraz tak, David Lynch wie dokładnie, jaką cenę za to płacimy, jaką cenę płacimy za uczestnictwo w tej fantazji, jaką ogromną cenę płacą wszyscy ci, którzy próbują gwiazdami zostać, a mimo to w tej scenie kręci apoteozę tego momentu, kiedy patrzymy po raz pierwszy na tą niesłychanie uzdolnioną australijską aktorkę i myślimy sobie, Boże, od tej pory już zawsze będę chodził na filmy z jej udziałem. Ta magia ma ogromną cenę. Wysokość tej ceny jest tematem Mulholland Drive, a mimo to cena ta nie unieważnia całej tej transakcji i sprawia, że wciąż do was mówię, że wciąż chodzę do kina, że wy wciąż chodzicie do kina, że zapytani o ulubionych aktorów i ulubione aktorki potraficie udzielić odpowiedzi. To właśnie jest wielki paradoks pulsujący w samym sercu Mulholland Drive. To był 40. odcinek 6. sezonu podcastu Spoiler Master. Ja nazywam się Michał Oleszczyk i jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Film Mulholland Drive zajął 54. miejsce w Top 100 Spoilermastera, czyli w mojej prywatnej liście najlepszych filmów wszechczasów, i 7. miejsce w rankingu filmów wszechczasów wedle patronek i patronów Spoilermastera. Wysłuchaliście tego odcinka właśnie dzięki nim. Zachęcam was do dołożenia się do zbiórki na patronite.pl/Spoilermaster. Dzięki temu wsparciu nadal mogę nagrywać i co tydzień umieszczać w sieci nowe odcinki. Kłaniam się wszystkim patronkom i patronom, a szczególnie patronkom i patronom imiennym, to znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczyk, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję wam za słuchanie. Do usłyszenia za tydzień.